No to teraz, za chwilę powiem dobry wieczór.
Gość.
Dobry wieczór, raz jeszcze powiem państwu. O, i dobry wieczór powiedział Wojciech Waglewski, którego mam przyjemność.
No właśnie, zaniosło mnie do państwa.
Bardzo się cieszymy. Zawsze, już państwu to nieraz opowiadałem, że podróżuję, kiedy podróżuję do państwa, to często słucham, właściwie zawsze słucham audycji Wojtka z Fiszem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przy okazji rozmów z Fiszem też do tego nawiązywaliśmy. Wojtku, mnie naprawdę fascynuje wasza bogata znajomość wszelakiej muzyki. I chciałbym zacząć naszą rozmowę od tego, kiedy ty, powiedz, znajdujesz na to czas, ażeby słuchać innych muzyki i twórczość, jeszcze szczególnie w takich ilościach.
No wiesz, ja nie mam czasu poza muzyką. Znaczy mało sobie przypominam chwil, w których muzyka by mi nie towarzyszyła, tego od małego. Także w zasadzie budzę się z muzyką, zasypiam z muzyką, jeżdżę samochodem z muzyką, w pracy się zajmuję muzyką, więc od zawsze jakoś nie jestem w stanie. Czytałem jakiś wywiad z jakimś śpiewającym aktorem, który powiedział, że w ogóle nie słucha muzyki. To sobie pomyślałem, że to jest jakaś przypadłość, którą należy leczyć. No nie jestem w stanie sobie wyobrazić takiego życia. W związku z tym tej muzyki jest dużo. Inna sprawa, że ja się nie przywiązuję do ortodoksyjnie, w każdym razie do jakiegoś konkretnego gatunku, bo wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Ważne jest, czy w tej muzyce jest siła, czy w tej muzyce jest coś, co mnie wzrusza, bo mimo tego, że uprawiam ten zawód od tylu lat, to jednak nie analizuję tych rzeczy, które czasami w audycji tam się przyglądam, nie wiem, pod względem sposobu realizacji, nagrania i tak dalej, ale to są drobiazgi. Najbardziej mnie jednak porusza ta muzyka, która mnie porusza po prostu. I to czy ona jest grana przez orkiestry wielkie, i czy to jest Mahler, czy to jest Górecki, czy to jest Hendrix, czy Coltrane, to w zasadzie nie, kompletnie nie ma znaczenia. I taki byłem od dziecka i myślę, że wpoiłem też to, znaczy nie musiałem wpajać specjalnie, ale tak różna muzyka zawsze przebijała się przez nas dom, że myślę, że synowie moi podobnie myślą o muzyce. Mam taką nadzieję.
No chyba to słychać, Ja zapomniałem państwu powiedzieć, bo to właściwie jest rzadkość, bo często zaczynam rozmowę z naszymi gośćmi, że po drugiej stronie kabla, a dzisiaj rzeczywiście po drugiej stronie kabla jest Wojciech Waglewski, bo rozmawiamy przez telefon analogowy, tradycyjny. No,
analogowy, chociaż ja tak patrzę, między telefonem a bazą kabla nie posiadam. To jest jakiś taki nowoczesny analogowy.
I jak mówisz tak bardzo pięknie o muzyce, to przed tygodniem rozmawiałem ze Skubasem i przygotowując się do rozmowy, przeczytałem wywiad, którego udzielił miesięcznikowi Zwierciadło. I podobnie jest w twoim przypadku. Często muszę ci powiedzieć, że moi koledzy mówią, co ty czytujesz, Zwierciadło? No tak, ja się tego nie wstydzę, bo czytuję. I bardzo ciekawy ten wywiad. I przede mną tutaj cytat. Dla mnie muzyka jest niestety nadal formą ucieczki od tego, co mnie otacza, choć już oczywiście nie tak drastyczną. I to powiedziałeś w tym wywiadzie. Rzeczywiście tak jest?
Ja tak powiedziałem?
No, tak napisali.
Wiesz co? Albo życie jest formą ucieczki od muzyki. Nie wiem, to się tak wszystko razem przeplata. Jest od czego uciekać, niestety, cały czas. Dzisiaj akurat już te 2 godziny elaborowałem na ten temat przy okazji wywiadu z jakiegoś pisma, że znowu jest przed czym uciekać i znowu niestety staje się aktualne hasło pod tytułem emigracja wewnętrzna, i są przynajmniej takie 3 dni w roku, w których chciałbym uciekać jak najdalej z miasta stołecznego. Taki dzień niebawem nastąpi, typu 13 grudnia. I są takie chwile, ale zupełnie innych powodów jakby niż w czasach, kiedy emigracja wewnętrzna była modna, że tak powiem. Znaczy, wydaje mi się, że media upodobały sobie pranie się po pyskach przez, za przeproszeniem, mężów stanu, i do owej walki w taki bardzo ordynarny, chamski sposób namawiają, i po prostu żyjemy w jakiejś takiej wirtualnej, a niestety nie do końca wirtualnej nienawiści, bo ta wirtualna nienawiść przenosi się na ulicę, tłucze szyby i atakuje przechodniów, więc to nie jest fajne. I nie ukrywam, że po tym całym okresie budowania floty zjednoczonych sił, o takiej nieprawdopodobnym optymizmie w 1989 roku, kiedy naprawdę mogliśmy od tego czasu zacząć wszystko sobie wokół siebie budować, to ponowna próba budowania, znaczy nie próba, udane już działania zmierzające do tego, żeby nas podzielić, stały się niestety skuteczne i to jest przerażające momentami. Nie ukrywam, że to są takie chwile, w których najchętniej bym uciekł albo, nie wiem, do Rumunii, albo w muzykę właśnie. I no ta muzyka pozwala mi chociażby na chwilę przestać o tym myśleć, chociaż oczywiście znacznie większy sens jest nowej muzyce niż taka błaha ucieczka, bo tak naprawdę, no to na szczęście nikt mi paszportu nie zabierze, nikt mnie nie aresztuje, najwyżej mnie pobije, jak wyjdę nie o tej porze i nie znajdę się nie w tym miejscu, w którym powinienem, ale no to jest przykre w sumie, no.
Ale tak słucham ciebie i myślę sobie, że no nie jest to optymistyczne po tylu latach, to co mówisz.
No nie jest to, prawda? To jest głupie, wiesz, to znaczy to nie, ja się nie ubolewam nad głupotą czasami tego, co się tu dzieje, bo nie jestem w stanie tego ogarnąć, dlaczego. Właściwie dlaczego? No przecież wszystko, co się dzieje, dzieje się naprawdę żyjemy w wolnym kraju, w którym robimy to, co chcemy i możemy oczywiście też manifestować. To nie mam nic przeciwko manifestowaniu, ale mam wszystko przeciwko chamstwu i przeciwko agresji nieustannej. No już po prostu ile można żyć w takim wzajemnym napędzaniu, nie wiem, robotników na inteligencję, inteligencję na chłopów, teraz prawicę na lewicę i nikogo, zanim się zacznie z kimś rozmawiać, najpierw się trzeba dowiedzieć, z jaką opcją polityczną sympatyzujemy. To jest kretyńskie. No.
Ja nie wiem, czy czasami dzisiaj nie udzielałeś wywiadu dla tygodnika Newsweek, bo jak się z tobą umawiałem, to coś wspominałeś, że będziesz z nimi rozmawiał.
Bardzo jest to prawdopodobne.
Udzielasz mnóstwa wywiadów i wywiadów dla prasy tak zwanej. No nie,
on
wiem.
Nie tak, on nie, to byś się zdziwił. Bo,
nie?
Bo były kiedyś te okresy tak zwanego press touru, ale ze mną nie
chcą gadać?
Tak palą do rozmów ze mną po paru wywiadach, które nie były zbyt... Znaczy, jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urażać. Jestem dosyć wymagający. Znaczy, oczywiście, jeśli to są po koncertach i przychodzą ludzie tacy z mikrofonami, często bardzo młodzi i przejęci, albo tacy adepci sztuki dziennikarskie, albo ludzie, którzy byli na koncercie, którzy są zainteresowani oczywiście tym, co robię i którzy coś przeżywają, to oczywiście zawsze bardzo chętnie. Natomiast w przypadku wywiadów takich, nie wiem, czy do pism kolorowych, czy do pism w ogóle, to jestem bardzo wybredny. Znaczy muszę wiedzieć, o czym będziemy rozmawiali, kto będzie ze mną rozmawiał i tak dalej, i tak dalej. Bo to troszkę jest... Ja jestem gaduła straszliwy i potem... Zresztą to słychać. Po tym całym potoku, który się wylewa z moich ust, okazuje się, że robi się z tego na przykład jedną stroniczkę wywiadu i na tej stronicy są wybrane rzeczy najmniej istotne, moim zdaniem, z tego, co powiedziałem i muszę pisać ten wywiad na nowo, a mój zawód jest troszkę inny jednak.
A przez te lata, powiedz, zmieniło się coś, bo ja pamiętam, jak to już było z 20 lat temu, kiedy WW wydawało płyty dla wielkiego koncernu i ja pamiętam, jak przed laty opowiadałeś mi taką historię, gdzie właśnie ta wytwórnia namawiała cię, ażebyś pojawił się w pewnym programie telewizyjnym, do którego no jakby za bardzo nie miałeś chęci pójść. I tak po tym, dzisiaj byś poszedł, czy też w tym względzie też się nie zmieniło?
Nie, jestem namawiany, jestem kuszony bez przerwy. Jestem kuszony. Ja no nie ukrywam, że każde moje pojawienie się w telewizorze sprawia mi ogromną trudność, bo ja zdaję sobie sprawę, że rozmawiam z ludźmi, którzy przez grzeczność udają, że wiedzą, z kim rozmawiają, ale w zasadzie to moja obecność jest troszkę jak ten przysłowiowy kwiat do kożucha, tak samo jak obecność muzyki w jakiejkolwiek telewizji, czy to publicznej, czy komercyjnych stacjach jest bardzo rzadka. Nie sądzę, żeby współczesny oglądacz telewizora był w stanie odróżnić saksofon od trąbki na przykład. Bo koncertu nie, chyba się nie uświadczy, ale też pocieszające jest to, że no myślę pocieszające, że publiczność telewizyjna się masakrycznie zmniejsza. To znaczy ja nie znam nikogo w wieku moich synów, kto posiadałby telewizor. Więc myślę, że internet sobie daje radę. To troszkę jest jak w latach 80., kiedy kiedy telewizja była niemodna, myślę, że w tej chwili przyszła moda na niemodną telewizję wreszcie, bo ile sobie można dawać robić wodę z mózgu.
Tak, chociaż jak myślę, ktoś dobry użytek zrobi z mózgu, to potrafi również w kanałach telewizyjnych znaleźć interesujące rzeczy.
Nie, no pewnie, pewnie. To ja mówię, jest bardzo ogólnie. Oczywiście ubolewam nad tym, że nie ma koncertów w ogóle, prawda?
No nie, albo
nie
po północy.
Jakikolwiek koncert telewizji. Kiedyś były takie czasy, jeśli pamiętasz, że robiły się duże koncerty w Łęgu, że były pokazywane przez Jambori, że były pokazywane wydarzenia muzyczne ważne, żeby telewizor coś kreował w ogóle. No w tej chwili o tym należy zapomnieć. I zdarzają się rzeczy ciekawe. Ja stałem się fanem seriali oczywiście, ale te seriale to nie są rzadko emitowane w naszej. Nawet słyszałem jakiś taki skandal z tym, że zdaje się, któryś z seriali typu Homeland nie został zaakceptowany przez telewidzów, czy przez telewizję polską i przestał być emitowany, więc jakby myślę sobie, że w Polsce się taki pojawił świat telewizyjny, który nie za bardzo ma związek ze światem, w którym ja przebywam i odwrotnie, nie jest nam jakoś po drodze.
No ja jako stary radiowiec uwielbiam słuchać radia i dzisiaj słuchając, bo nie wiedziałem, słuchając waszej audycji, dowiedziałem się, że dzisiaj mamy 80. rocznicę urodzin pani Ireny Sandor. Naprawdę?
No. Kawał muzyki Gangster. Pani Irena w świetnej formie, słyszałem z nią jakiś wywiad, akurat świeżo po koncercie, bardzo mądre słowa usłyszałem od niej, między innymi takie słowa, z których wynika, w przeciwieństwie do większości starzejących się artystów, nie mówiąc już o artystach starszych, takiej niechęci do młodzieży i tak dalej, tego pani Ireny nie ma, wprost przeciwnie, jest nawet pewna zazdrość, że ci ludzie mają taką siłę przebicia i tak dalej, i tak dalej. No ale też mądrość polegająca na tym, że czas weryfikuje i że ten czas bywa nieubłagalny dla tych ludzi, którym się składa hołd i bardzo szybko to jest weryfikowane, czym hołd był zasłużony. W każdym razie bardzo mądra kobieta i fantastyczna profesjonalistka. To nie jest rodzaj muzyki, który by mnie tak bardzo poruszał, bo to była taka muzyka rozrywkowa, mówiąc najprościej, za muzyką rozrywkową nie przepadam, natomiast oczywiście szanuję cały jej dorobek i to, że z tego co pamiętam nie dała, mówiąc kolokwialnie, ciała nigdy i że jest w takiej fantastycznej formie i ma taką ochotę do walki.
Ja starając się przypomnieć moją pierwszą z tobą rozmowę, taką antenową, to sobie gdzieś tam grzebałem w pamięci. Przypomniałem sobie, że miałem przyjemność z tobą rozmawiać na antenie Trójki wtedy, kiedy ukazała się reedycja płyty Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. I takim, no to już nie będzie, bo tak sobie kiedyś marzyłem, żeby zobaczyć ten skład na żywo. No niestety to już jest niemożliwe. I przyszło mi to do głowy dlatego, że no Andrzeja Nowickiego już nie ma, bo jak ty wspomniałeś teraz o tym. A też w tym, żeby raz jeszcze sięgnąć do tego zwierciadła, mówiłeś o, zapytano mentorów, jednym z nich wymieniłeś Zbyszka Hołdysa. Jak powiedz, Wojtku, bo już teraz zakończymy ten wątek, potem już porozmawiamy o płycie, jakie masz wspomnienia z tego, no z tego niesamowitego czteroosobowego składu, który wydał taką, a nie inną płytę, którą no, dla takich młodych wtedy ludzi jak ja była czymś naprawdę, czymś dużym, czymś wielkim.
To cię rozczaruje, mi uszane, tak? bo ja byłem osobą, która wtedy w Polsce mało dość koncertowała, gdzieś tam Zbyszek mnie spotkał i zakładamy zespół Cream przy okazji płyty I Ching i tak na owym I Chingu poznałem większość muzyków, którzy wtedy w Polsce byli znani, od Andrzeja Nowaka począwszy, na tam chłopaka z Manamu kończąc. No i powstał ten wykroił się taki skład czteroosobowy, który po zmiksowaniu całego materiału tam parogodzinnego, który miał się pojawić na albumie I Ching, zdominował ten materiał. No i to skłoniło nas do tego, że powstała grupa, co do której, tak jak mówię, mamy mieszane uczucia, ponieważ ona była bardzo, z powodów oczywistych zresztą, ale bardzo mocno osadzona w realiach. No, znaczy, ja unikam jak mogę, chociaż to trudno uniknąć, ale unikam jak mogę publicystyki. To była taka płyta masa publicystyczna. Wojtek Morawski nazwał to kabaretem rockowym. No, to był pierwszy powód, dla którego myślę, większość z tego przekazu się mocno zdezaktualizowało, ale druga też historia, która nam troszkę utrudniała dość krótką, jak wiadomo, współpracę, no to za bardzo wybujało osobowości. Każdego ciągnęło w troszkę inną stronę. Myślę, że każdy spodziewał się czegoś innego i tyle. I jakby oczekiwania, Zbyszek myślał o tym, żeby podbijać Amerykę, ja ponieważ siedziałem wtedy w Europie, myślałem o tym, żeby z tym zespołem pojeździć troszkę po klubach, które znałem, ale z kolei Zbyszek stwierdził, że trzeba zacząć od Ameryki, tak jak Police i tak dalej, no a skończyliśmy w przysłowiowej Stalowej Woli czy gdzie i tak powoli to wymierało. Na całe szczęście się nie poddałem, w dużej mierze dzięki namowie Zbyszka i zacząłem robić swoje i tak powstał zespół WW. Ale to... No, ciekawskie doświadczenie, zwłaszcza dla mnie, bo tak jak mówię, to był po paru latach grania z Osjanem powrót do muzyki rockowej. Bardzo zajmujący. Ja myślę, że w tej chwili nawet, bo tak synowie mi mówili, że niedawno w samochodzie gdzieś tam słuchali Ching'u, to gdzieś tam się pojawił na jakiejś stacji benzynowej i że to bardzo dobrze brzmiały te rzeczy Hołdysa, tego kompozycja, że fajnie śpiewa, że to wszystko było dobrze brzmiące. I myślę, że większy mam sentyment, znaczy myślę, że to bardziej przetrwało próbę czasu jednak niż Fini, ale może się mylę.
Dobrze, to teraz wracamy do tej ostatniej płyty pod tytułem Dobry Wieczór. Coś się nam potli, a później, jeśli pozwolisz, wrócimy do rozmowy.
Zobacz, okay. Jak się tli to, co wczoraj było słońcem. Zobacz, jak kapie to, co wczoraj było łzą. Zobacz, jak się kończy coś, co miało być bez końca. Zobacz, jak wszystko zachodzi mgłą. Chciałbym teraz dowiedzieć się od ciebie. Czy leczymy się tak bardzo beznadziejni dla siebie? Czy tak beznadziejni stajemy się potem? Co wczoraj było słońcem. I zobacz, jak kapie to, co wczoraj było łzą. Zobacz, jak się kończy coś, co miało być bez końca. I zobacz, jak wszystko zachodzi mgłą. Posłuchaj mnie, mały, teraz, gdy jesteśmy sami. Wsadziłem te palmy na środku pola. Nie zbliżaj się do niej ze swoimi kolegami. Nie podchodź do niej, bo to może zaboleć. Zobacz, jak się tli to, co wczoraj było słońcem.
Przypomnę, że naszym gościem dziś jest Wojciech Waglewski. Pierwsza część naszej rozmowy właściwie zupełnie nie ruszyła płyty, a ona jest pretekstem tej nowej płyty zespołu WU, ona jest pretekstem do spotkania. Jeśli pozwolisz, to znów odgrzebię sobie w swojej pamięci jedną z moich rozmów z tobą, też przeprowadzoną w Trójce, gdzie wtedy w zespole WU przepraszam bardzo, nagraliście taką muzykę, albo inaczej. Dla mnie WW najbardziej magiczne było w czasach pierwszej płyty Snopowią Załki. I ja się tak bardzo ucieszyłem z tej płyty, bo ona dla mnie, człowieka nieznającego nut, tylko odbierającego muzykę gdzieś przez całe ciało, to tak wydaje mi się, że nawiązuje do tamtych czasów.
Zdecydowanie nawiązuje. Znaczy my mieliśmy jako WW dwa oblicza. I mamy nadal. Jedno to oblicze, to o którym mówisz, zdecydowanie mi najbliższe, od którego troszkę ze strachu może uciekłem. Ze strachu w tym sensie, że zaczęliśmy grać bardzo dużo dużych koncertów. I te duże koncerty powodowały, że tak siłą rzeczy chce się tych ludzi zainteresować. Często przypadkowych, przy okazji tam, nie wiem, jakichś juwenaliów, jakichś festiwali. Co by nie mówić, to większość festiwali rockowych to są zawody sportowe. To nie percepcja człowieka jest tak zorientowana, że góra 3 godziny to jest maks, gdzie człowiek jest w stanie wysłuchać jakichś dźwięków z jakąś uwagą. W związku z tym, kiedy jest atakowany, nie wiem, od 17 do 2 rano dźwiękami ze sceny, no to gdzieś po 3 godzinach to wszystko umyka i każdy artysta, obojętnie czy to jest festiwal Glastonbury, czy to jest festiwal Owsiaka, czy Jarocin, czy Heineken, po 2-3 godzinach to się wszystko rozwala. I każdy, widziałem jakiś taki przegląd Glastonbury właśnie, gdzie był jakiś taki bardzo nieprzyjemny dla mnie występ Nila Younga, który w nieskończoność grał jeden ze swoich piosenek rock'n'rollu, demolując gitarę przez 10 minut i usiłując być bardziej rockowym niż tam White Stripe czy ktoś przed nim. I to jest słabe. No i jakoś się, nie wiadomo kiedy człowiek zaczyna, mówiąc kolokwialnie, wkręcać w takie zawody i w to, żeby być, nie wiem, głośniejszym, bardziej rockowym, bardziej atrakcyjnym. Zupełnie nie rozumiem dlaczego i w zasadzie osiągnęliśmy ten etap takiego ludycznego grania. Osiągnęliśmy już maksimum, jaki mogliśmy osiągnąć w tym roku, grając w Gdańsku wspólny koncert z Esperancą Spalding i z orkiestrą, tam gdzie orkiestra zaśpiewa, z Mateuszem Żurskiego zaśpiewa i tak dalej. Pomyślałem sobie wtedy, że już nic więcej się z tego nie wykrzeszę i że już ten obrazek ludyczny mamy za sobą i możemy się spokojnie od niego już odbić, bo to już parę lat robiliśmy. No i nie ukrywam, że też, że nagranie ostatniej płyty z synami miało olbrzymi wpływ na to, co zrobiłem z WW, ponieważ przy okazji rozmawialiśmy sobie na temat tego, co się dzieje w moim zespole, a nie ukrywam, że są dla mnie najważniejszymi recenzentami i Madem mnie w ogóle namawiał, żebym nagrał taką płytę, której nikt nie kupi, no, która będzie już taka nudna, taka długa, ale to jest świetne myślenie, ponieważ to jest właśnie wyrwanie się z kategorii czegoś takiego, że ja coś muszę, że ja muszę coś nagrać, co będzie w radiu puszczone, co spowoduje, że ludzi przy piwie to nie znudzi i tak dalej. I to jest myślenie tylko w kategoriach takich, żeby zagrać to, co naprawdę chce się, no mówiąc tak górnolotnie, co naprawdę w duszy gra. No i taka jest ta płyta WW-owska. Nie ukrywam, że z wielką radością do tej płyty podszedłem. Już tak sobie wyczyściłem umysł po graniu z Waglewskim i Szemadę. Przygotowałem się do... Ona miała najpierw wyglądać nieco inaczej, ale w dużej mierze w wyniku tych rozmów z Madziakiem pomyślałem sobie, że można spróbować to w WW, że można wyciągnąć wnioski z tego, że jest perkusista stosunkowo młody i że nie przepada za graniem riffowym takiej ostrej rockowej muzyki, aczkolwiek bardzo dobrze gra rockową muzykę, pod warunkiem, że ona swinguje i jest zagrana z jakąś tajemnicą, że Karim najlepiej gra na kontrabasie i tak jak to wszystko się połączyło z gitarą, znowu nie jazzową, tylko stratocasterem, czyli z takim brzmieniem rockowym, to sobie pomyślałem, że to jest właśnie to jest ta droga. No i powiem ci, że po tych chyba 19 koncertach, które już zagraliśmy, a jeszcze drugie tyle przed nami, tych już przyklepanych, a to cały czas rośnie, odnoszę wrażenie, że jakby wszyscy nasi fani, oprócz tego nowi fani, bo dużo młodych ludzi się pojawia na koncertach, jakby właśnie na takiej płyty się spodziewali. Nikt nie czeka, że będziemy grali tam Łabi Jabi, jak gdyby nigdy nic i tak dalej. Nikt nie czeka na przeboje i wszyscy, co mi sprawia ogromną satysfakcję, że wszyscy wychodzą jak po spektaklu, jak po przeżyciu czegoś takiego znacznie ważniejszego niż tam pośpiewaniu paru piosenek i no bardzo jestem z tego dumny. No nie ukrywam, że to jest fajne, kiedy się tak człowiek przestaje myśleć o tej stronie, o tym wymiarze takim, że coś trzeba, że coś się musi, że coś trzeba udowodnić. No, nigdy tak tam na sam końcu oczywiście nie myślałem, ale gdzieś to zawsze coś takiego słabego się pojawia z tyłu głowy, więc to było ważne doświadczenie, to nagranie, a teraz koncerty są no, jeszcze ważniejszym, myślę, doświadczeniem.
No ja powiem ci, że bardzo się cieszę, że przynajmniej na tym etapie nie gracie Łabi Jabi. Strasznie się ucieszyłem z tej...
Nie, już do tego to już się nie wraca. Wiesz, ja jestem w ogóle na przykład zaszokowany tym, bo z Jurkiem Owsiakiem się umawialiśmy gdzieś tam, że zagramy, że on chce nam zrobić tam na przystanku Woodstock jakieś 30-lecie, czego za czym jak wiesz nie przepadam, no ale chce nam zrobić jakiś tam koncert i od razu przyznał, że chciałby, żebyśmy tak nie przymędzali, tylko tak rockowo dowalili i tak dalej. Bo był na moich 60. urodzinach i tam sobie zrobiliśmy taki koncercik właśnie bardzo mocny, bardzo rockowy, on że z takiej strony nas nie zna, żeśmy to zagrali. No i parę dni temu zadzwonił do mnie, że jest w ogóle pod wielkim wrażeniem tej płyty, musi się ze mną spotkać. No to fantastyczne, bo w ogóle nie wiedziałem, że taka płyta może na nim zrobić wrażenie, więc to jest to fajne, bo widzę, że jeśli człowiek, to jest taka rzecz, którą powtarzam i która nie brzmi za dobrze, znaczy brzmi pozornie lekceważąco dla słuchacza. Wydaje mi się, że nawet wyrazem wielkiego szacunku dla słuchaczy. Mianowicie bardzo uczciwa jest taka to postawa, kiedy pracownik muzyczny kompletnie nie myśli o słuchaczu. Znaczy ilekroć ktoś mnie pyta o to, do kogo ja adresuję, kogo, co ja sobie myślę i tak dalej, ja właśnie nie myślę. I to jest uczciwe, ponieważ jedyną osobą, która powinna weryfikować to, co robi, żeby to miało ten wymiar uczciwości, tej prawdy, jest osoba twórcy. Jeśli ja to zaakceptuję, jeśli to jest dla mnie ważne, to albo to będzie ważne dla odbiorcy, albo po prostu nadajemy na innych falach i próba, nie wiem, zapuszczenia włosów w moim przypadku skazana na porażkę, albo nie wiem, ogolenia brody i tak dalej, niewiele zmieni. To nie ma się jak... Nie ma z tego wyjścia. W związku z tym myślę sobie, że każda sytuacja, w której postanawiam robić coś w poprzek, coś, co będzie inne, coś, co będzie szło w nieco inną stronę niż ostatnie rzeczy, które robiłem. Coś, co nie będzie płyta w Agreski Fizzemadę, to była płyta przebojowa sprzedana w jakimś olbrzymim nakładzie z piosenkami, które tam okupowały listę przeboju. W związku z tym nie chcąc jakby zdyskontować tego sukcesu, czy w ogóle jakby się do niego nie odnosić, postanawiałem zrobić płytę owych przebojów, chociaż nie wiem, czy tak do końca pozbawionych, bo już jedna z pieśni stała się taką koncertową, fajną zabawą. Więc w każdym razie to popłaca. To jeśli mogę coś jako staruch poradzić ludziom, którzy się zajmują muzykowaniem, to jest kolejne doświadczenie w moim życiu, mówiące o tym, żeby po prostu nie myśleć, kto, czy to się będzie podobało, czy ktoś to kupi, czy to hasło Madziaka pod tytułem zrób taką płytę, której nikt nie kupi, jest naprawdę dobrym hasłem, bo potem się nagle okazuje, że najwięcej ludzi takie płyty kupuje.
Ja to się jeszcze ucieszyłem z tego, że gracie całą płytę na żywo, bo to jest...
No, stosujemy taki manewr od paru lat już, natomiast nie wszystkie płyty wytrzymują tą próbę czasu, ta wydaje mi się, że długo będzie grana, niewykluczone, bo były też takie sugestie, żeby w przyszłości ją połączyć albo z Ufufem, albo ze Snopowiązałką, coś takiego się może będzie działo, ale na razie nam sprawia wielką radość granie głównie tej płyty.
I jeszcze, skoro wspomniałeś już o swoim wieku, to muszę ci powiedzieć, że po koncercie łódzkim 16 listopada moja koleżanka powiedział, ale ten Wagiel się trzyma. Ja mówię, wiesz, ale on już jest po 60. Co ty gadasz?
Widzisz? Jak to wniosek rock and roll konserwowy.
Właśnie, no, właśnie.
Dzięki, Znaczy, masz miłe koleżanki.
To jeszcze na koniec, Wojtku, skoro o koncertach chciałem, żebyśmy takim wątkiem zakończyli, bo to też od ciebie usłyszałem, kiedy mówiłeś w radiu, że powołując się na, już nie pomnę na jakiego artystę, że tak naprawdę taką prawdziwą uniesienie, ekstazę na scenie można przeżyć w ciągu swojej kariery kilkukrotnie. I jakby ty też się pod tym podpisałeś. Dla mnie koncert łódzki był piękny, naprawdę, ale gdzieś tak czujecie, że te koncerty, że wy naprawdę na tych koncertach, na tej trasie się dobrze, no może nie przeżywacie uniesienia za każdym razem, ale że wam po prostu idzie?
Ja muszę jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć. Idzie nam, poszło nam w pierwszym momencie, w którym nagraliśmy płytę, wysłaliśmy materiał do Alima Kazimowa i muszę o tym koniecznie powiedzieć, ponieważ ten wątek Kazimowa niestety nie za bardzo wiem, z jakiego powodu gdzieś umyka.
A chciałem też, już tyle jak ja chciałem o to zapytać, tak, ale no, to już dobrze.
A to jest, gdzieś się pojawiło w jakiejś recenzji, że zespół WW się w stronę Azerbejdżanu udaje. Wszystko nieprawda. Zespół WW się nigdzie nie udaje, zespół jest na tej samej pozycji, na której jest. Alim Kazimow jest na tej samej pozycji, na której był. Tylko muzyka jest tak wspaniałą dziedziną sztuki, że można tkwić na swoich pozycjach i stworzyć coś wspólnego. A informacja jest o tyle ważna, że Kazimow jest jednym z największych głosów na świecie. To jest geniusz. To jest moje drugie czy trzecie spotkanie w życiu z człowiekiem genialnym. I w momencie, w którym ten człowiek nie dość, że zaakceptował, do tego a on śpiewa poza swoimi płytami, udzielał się tylko na płycie Jojomy Kronos Kwartetu. Gdzieś tam miał epizod z Jeffem Buckleyem, to jedyny spoza tej dziedziny muzyki, którą uprawia. I ten, ja myślałem, że on po prostu zaimprowizuje razem z córką gdzieś jakiś fragment. Natomiast on dopisał w ogóle konkretne rzeczy, znaczy potraktował nas wyjątkowo poważnie. To oczywiście było poprzedzone jakimś koncertem w zeszłym roku czy 2 lata temu, ale to spotkanie spowodowało, że my, mimo że Alima nie ma z nami na koncertach, być może nam się uda pojawić na paru jeszcze, ale on nas namaścił, to znaczy my mamy jego osobę, jego postać, jego dźwięki w uszach, bo jeśli ktoś posłucha tego, co on tam wykonał, to jest absolutne mistrzostwo, znaczy ta umiejętność posługiwania się pauzą, ta umiejętność nie wywalania wszystkiego, co się umie od razu w pierwszym dźwięku, tylko ta umiejętność dozowania tego napięcia i tego pompowania tego balonu, który pozwala nam się unosić w powietrzu, spowodowała, że my bez Alima jakby tą energią popchnięci rzeczywiście się unosimy. I to, nie wiem, 2 dni temu graliśmy 2 koncerty pod rząd w Warszawie, też nam się dawno nie udawało. Znaczy dawno tego nie robiliśmy, a te koncerty dłuższe niż ten łódzki, bo pisom nie było końca i udało nam się nawet w tym wieku zagrać w sumie 4 godziny prawie na stop. Także to jest, czujemy energię olbrzymią i taką, myślę sobie, no coś takiego, mieliśmy troszkę przerwę z WW w związku z tym, że mnie się przedłużyła praca związana z Pytam Wagrewski w Szemadę i czujemy taką ponownie, taką wielką radość, że znowu się spotykamy na scenie i że to tak żre, mówiąc kolokwialnie. Jest naprawdę fajnie.
Czyli pojawił się swego rodzaju głód.
Dokładnie. I w nas, i odnoszę wrażenie, że wśród publiczności również.
Chyba jest tak, jak mówisz. Wojtku, mimo tak późnej pory, bardzo ci dziękuję za poświęcony nam czas. Wspomniałeś o Alimie Kwasimowie i Fargany. Teraz posłuchamy już do 23 utworu Dokąd Idą, który jest jednym z dwóch nagranym wspólnie z nim. I cóż, no, mam nadzieję, że za jakiś czas znów się spotkamy, żeby móc porozmawiać o twojej muzyce.
Bardzo miło by było.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Naszym gościem był Wojciech Wagrewski.